Oskarżony pastor Paweł Chojecki. Od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billym Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była podróż pastora Pawła Chojeckiego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdzie Bóg poruszył go przykładami amerykańskich chrześcijan i liderów. Urażeni katolicy ścigają go m.in. za te słowa.
On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo.
W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, tak. Mogę na pewno podkreślić, że dzięki tej medialnej działalności bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dowiedziało się o Ewangelii i przebaczeniu grzechów w Jezusie Chrystusie. Bo ileś takich osób spotkałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy głównie tutaj w Polsce oczywiście. Mój stan bieżącej wiedzy, teologia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest bardzo, bardzo zbliżona do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP. Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji.
To było dobre czy złe, że ich obrażą?
No w kontekście przedstawienia prawdy Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę w Jezusa, a nie z uczynków zakonu, no to było słuszne i konieczne. Niektórzy są zbyt grzeczni i mało jednoznaczni w prezentowaniu poglądów. Niektórzy natomiast są bardzo odważni i pozwalają sobie na ekspresję emocji typową dla ich po prostu osobowości.
Jeżeli mówimy o protestantach, rozumiem, że opieramy się na Biblii, bo to różni zasadniczo te dwa światy. Dla protestantów Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego w odróżnieniu od katolików.
Jestem kaznodzieją w Kościele Chrześcijan Baptystów od 33 lat i ponad 20 lat ordynowanym duchownym Kościoła Chrześcijan Baptystów RP. Tą główną specyfiką wspólnot ewangelikalnych, protestanckich ewangelikalnych, jest to, że są one niezależne w swojej działalności. A co za tym idzie, również to kaznodziejstwo jest niezależne od innych, jest wolne. Jest to kaznodziejstwo, no, powiedziałbym, bardzo różnorodne w przywoływaniu środków wyrazu, używaniu środków wyrazu, od, powiedziałbym, bardzo liturgicznych zwrotów czasami, do zupełnie wolnych sposobów wyrażania myśli adresowanych do słuchaczy. W mojej kaznodziejskiej praktyce, jeżeli czy w służbie, wiele razy zostałem napomniany, krytykowany właśnie za moje wypowiedzi przez współwyznawców lub innych duchownych. To wynika z głębokiego przekonania o wolności sumienia i wyznania każdej osoby, każdego obywatela, powiedzmy, w naszym kraju. Pozwolę sobie nadmienić, że historycznie właśnie baptyści byli pierwszym ruchem religijnym, który tą zasadę o wolności sumienia i wyznania wprowadził w życie. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Przykazanie powinno wywoływać u słuchaczy silne emocje. Jeżeli tak, to o jakie emocje chodzi i czemu to wywoływanie emocji ma służyć?
Ja sam używam różnych zwrotów, żeby wywołać poruszenie u słuchaczy, żeby pewna prawda, którą chcę przekazać, dotarła do ich świadomości. Używa się obrazów, porównań, alegorii, zwrotów różnego rodzaju, które mają pomóc wypuklić daną prawdę. Jako kaznodzieja, jeżeli słuchacze w kościele nie zostaną poruszeni prawdą Bożego Słowa, w zgromadzeniu w kościele, to wtedy traktujemy to ja również jako nieprzygotowanie się do okazania. Wtedy to jest tylko liturgia, która często jest martwa i nie wywołuje żadnej życiowej, realnej pracy, żadnej refleksji, żadnej zmiany w osobie.
A czy w takiej działalności kaznodziejskiej dopuszczalne jest posługiwanie się takimi figurami retorycznymi, jak na przykład groteska, karykatura, czy na przykład wykazywanie absurdalności pewnych poglądów?
Uważam, że takie figury literackie, jak groteska i inne obrazy, jak najbardziej są często używane, bo ona daje możliwość po prostu zestawienia dwóch rzeczywistości, fałszywej i prawdziwej. I wtedy słuchacz ma właśnie dzięki tym obrazom ma możliwość, jeżeli zechce, to wyciągnie wnioski. Wiele z tych wyznań mają w swojej doktrynie niebiblijne przekonania. I prawdą jest wtedy, że naszą troską, również moją, osobistą, przed Bogiem, jest wskazanie na te odstępcze przekonania, które wychodzą poza ramy Pisma Świętego. I to może dotyczyć bardzo różnych grup lub wyznań. I to może wtedy wywołać u słuchaczy przeróżne uczucia, włącznie z jakimś poczuciem obrazy. Z tym, że to nie jest celem, żeby kogoś obrazić, tylko ukazać konkretną prawdę w porównaniu z prawdami Pisma Świętego.
Trwanie przy tych takich praktykach niebiblijnych, czym grozi?
Z powodu grzechu, jaki przyszedł przez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi Adama i Ewy, istnieje konsekwencja i odpowiedzialność za grzech, wieczne oddzielenie od Pana Boga. I mnie to dotyka. Ja bym nie chciał, żeby z powodu mojego powołania do kaznodziejstwa nie wypełnić swojego obowiązku i nie powiedzieć prawdy, dlatego że to może potem kogoś urazić. Ja ze strachu tego wtedy nie powiem, a on w moim przekonaniu, jeżeli nie uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, będzie na wieczne wieki potępiony.
Właśnie o to chodzi, jak daleko powinien stali się posunąć, żeby takiego grzesznika czy innowiercę przekonać do prawdy.
Na pewno nigdy nie słyszałem, żeby ktoś użył fizycznego kontaktu. Natomiast w sensie słownym nie umiem odpowiedzieć, jak daleko dzisiaj jestem w stanie się posunąć.
Czy na przykład takim zachowaniem, które w doktrynie protestanckiej uznane jest za niebiblijne, czy jest takim zachowaniem koncepcja przeistoczenia, czy transubstancjacji? To jest przedmiotem właśnie sporów teologicznych, a jeżeli tak, to czy może być przedmiotem kazania krytyka tego założenia?
Często jest przedmiotem kazania, jak najbardziej. Kazań we wszystkich wyznaniach protestanckich. Pismo Święte czytelnie mówi w wielu miejscach, że, mogę zacytować wiersz list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11, wersety od 11 i dalej, gdzie apostoł Paweł, mówiąc o pamiątce Wieczerzy Pańskiej po Eucharystii, czyli po greckie słowo Eucharystia, Eucharysto, podziękowanie, dalej nazywa już po Eucharystii chlebem i winem to, co potem oni jedli, Koryntianie. Na tej podstawie uważamy, że są to znaki cierpienia i śmierci Chrystusa. W żadnym kościele protestanckim nie naucza się że następuje transubstancjacja, czyli przemiana chleba w ciało Jezusa Chrystusa i przemiana wina w krew Jezusa Chrystusa bez zewnętrznych i smakowych przejawów.
Czy w tego rodzaju kazaniu, gdzie właśnie przedmiotem kazania była krytyka tej koncepcji, czy dopuścił by świadek, tak w ogóle przedstawienie absurdalności na poziomie rozumowym tej koncepcji i skierowanie tego do słuchaczy, jakieś właśnie wyolbrzymie, tak, próby nawet ośmieszenia pewnych założeń?
Zdecydowanie tak. Te porównania, o których mówimy, i alegorie są tak daleko posunięte, że jeden z kaznodziejów przyniósł dosłownie kartofle i butelkę Coca-Coli.
To w czasie mszy.
Tak, w czasie nabożeństwa. I zapytał zgromadzonych, czy możemy tego użyć jako znaków pamiątki Wieczerzy Pańskiej do Eucharystii.
No,
więc zgromadzeni furalnie odpowiedzieli, że absolutnie nie. To natomiast pokazuje, jak daleko kaznodzieje posuwają się do zilustrowania pewnych prawd.
Za tym przedmiotem kazania właśnie w Instytucie Nauk Protestanckich może być krytyka tego kultu Marii, krytyka przyjmowania objawień na przykład, czy słów pochodzących od Maryi i przyjmowania ich zasług
od Boga. Jest często przedmiotem ta krytyka.
Ona jest częsta, ta krytyka.
Tak, tak, często jest ta krytyka, tak.
Na to śluby kazimierzowskie, prawda?
Prawda. Lwów.
I Lwów.
Jak najbardziej. Tak, tak. Sąd ma rację.
To się to wzięło.
Tak.
Świadek zna retorykę, jak był oskarżony w swoich wystąpieniach.
Znam retorykę pastora Pawła Chojeckiego, oczywiście. Chociaż nie regularnie słucham jego kazań. I sam byłem pod jego krytyką. Takiej dosyć ostrej krytyki pastora Pawła. Akurat to jest prosty przykład na tle ubioru duchownych baptystów. Mamy dwa liturgiczne ubiory. Jest to koloratka i toga. Podobna do prawniczej togi. I pastor Paweł uważał to za pewien wyraz... Ja nie powiem, jakby to powiedzieć, jakieś takie...
Nie akceptował w każdym razie tak, tych ubiorów.
Tak, oczywiście. I pewnie do dzisiaj nie akceptuje i pozostawiam mu zupełnie wolność w tej sprawie.
A po co nie świadka wypowiedzi oskarżonego? Czy one się mieszczą właśnie w takim charakterze działalności kaznodziejskiej? Czy wewnętrzne świadka to ma cechy obrazy? Tak.
No więc w mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, tak. Ja może właśnie z powodu groźby takiej rozprawy jak ta, chcę powiedzieć, że powinni być tacy ludzie i trochę się wstydzę, że nie mam tej odwagi.
Będę świadka wiedzieć, co jest celem działalności takiej medialnej pastora.
Mogę na pewno podkreślić, że dzięki tej medialnej działalności bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dowiedziało się o Ewangelii i przebaczeniu grzechu w Jezusie Chrystusie. Bo ileś takich osób spotkałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy głównie tutaj w Polsce oczywiście. To, co pastor Paweł prowadzi, w jakiejś mierze jest skuteczne. Należy podkreślić, że wśród tych ludzi są ludzie, którzy chcieli popełnić samobójstwa, są ludzie, którzy byli w więzieniu, ludzie uzależnieni, którzy z tego wyszli. Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy.
Czy świadek dokonywał jakiegoś porównania takiej nauki, którą głosi pastor Paweł Chojecki z nauką Kościoła Chrześcijan Baptystów w zakresie wyznania wiary?
Oczywiście. Mój stan bieżącej wiedzy, teologia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest bardzo, bardzo zbliżona do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP.
Czy na podstawie obserwacji działalności pastora Pawła Chojeckiego doszedł świadek do przekonania, że pastor Paweł Chojecki podżega do nienawiści religijnej?
Absolutnie nie mogę tego stwierdzić, że podżega. Na mój stan doświadczenia wiedzy nie podżega. Na pewno nie ma świadomego działania w działalności pastora Chojeckiego, żeby dzielić społeczeństwo lub kościoły do wzbudzania antagonizmów. To może być jedynie owoc odbiorców, którzy już tak to oceniają.
Czy zdaniem świadka to postępowanie karne, które toczy się wobec pastora Pawła Chojeckiego, ono ma jakieś znaczenie dla mniejszości protestanckiej w Polsce?
Ma.
Jak? Proszę to powiedzieć.
W swoim własnym kościele, w budynku kościoła, kilka razy stawialiśmy szyby i wyjmowaliśmy cegły z naszych pomieszczeń. Te kamienie i te stłuczone szyby są obrazem pewnej rzeczywistości w Polsce, która w społeczeństwie funkcjonuje. Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji.
Uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie
zagrożenie
dla wolności słowa.
Dla wolności słowa, tak. I demokracji w naszym kraju.
Proszę świadka, czy pastorzy w kościołach chrześcijańskich wypowiadają się w kwestiach społecznych i politycznych?
Wypowiadają się, oczywiście, że tak.
Czy krytykują?
Jeżeli uważają, że coś należy skrytykować, na pewno krytykują. Czujemy się Polakami w kraju i chcemy dobra dla tego kraju. Dobrem dla kraju jest w naszym przekonaniu Słowo Boże i Ewangelia.
Proszę, żeby świadek powiedział, kto to powiedział i o czym to powiedział. Więcej w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic dla mnie się nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Bardziej szczegółowo zapytam, o czym autor tych słów użył określenia gnój?
Powiedział to apostoł Paweł, mówiąc o swoich, powiedziałbym, sukcesach życiowych, o wykształceniu, o obywatelstwie rzymskim, o teologii, której nie było Chrystusa, zanim poznał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Uważał, że wszystkie te rzeczy, które on zdobył, majątek, wykształcenie, pozycję społeczną, to jest nic w porównaniu do doniosłości, żeby przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Czy w tym określeniu gnój znajduje się również cała religijność Pawła?
Zdecydowanie tak. On był faryzeuszem.
Czy to sformułowanie uznają za gnój, to było obrazoburcze dla tych?
Było. Zdecydowanie było dla ewentualnych Żydów, którzy go słuchali. Tych określeń w Piśmie Świętym jest więcej. Prorok mówi, że jestem jak ten materiał spod podpaski. Nieczysty.
No dobrze,
to już... Tak, ale to też mogło obrażać kogoś, tak?
Paweł Skopnik, dlaczego tu przyjechałeś?
Ponieważ jest to ważna chwila w tym momencie dla naszego całego kraju. Jeżeli w tym momencie odpuścimy i pozwolimy, żeby może nie jakieś ogromne środowisko zostało tak naprawdę, zostały im zabrane prawa, które mamy, czyli prawa wolności, to za chwilę cały nasz kraj straci tę wolność. Jest to bardzo ważna sprawa i nie możemy w tym momencie odpuścić, musimy walczyć.
Od 35 lat jestem pastorem kościoła baptystów.
Można powiedzieć, że świadek posiada doświadczenie praktyczne, a czy jakieś przygotowanie, jakąś podbudowę naukową do tego, żeby głosić kazania?
Tak, oczywiście. Skończyłem kilka szkół teologicznych w kraju i za granicą. Retoryka, wygłaszanie kazań w zakresie nauki homiletycznej było jednym z ważniejszych też takich przedmiotów.
Czy w trakcie wygłaszania kazań kaznodzieja może posługiwać się pewnymi chwytami retorycznymi, takimi jak używanie jakichś ostrych sformułowań, wyolbrzymień, karykatury, posługiwanie się groteską? Jaki jest cel?
Można posługiwać się w trakcie kazań różnego rodzaju przykładami, sformułowaniami, które mogą pobudzać wagę, parabole, przenośnie tego typu, jak i też paradoksy, tak zwane oksymorony, które są zaprzeczeniem pozornym pewnych zagadnień tylko po to, by zwrócić uwagę, skupić uwagę słuchaczy. Myślę, że jeden główny cel to jest taki, żeby przekonać do zaufania Ewangelii. W tym celu używa się różnych porównań, jak i bardzo jaskrawych zaznaczeń czy stwierdzeń, niekiedy poruszających albo do łez, bo budzi to wzruszenia,
albo też poruszających do głębi, że wzbudza protest i może gniew u słuchacza, jeśli dotykamy ważkich problemów, na które wskazuje Biblia.
Te, powiedzmy, narzędzia retoryczne, którymi posługuje się oskarżony, czy one mieszczą się właśnie w tym nurcie nauki protestanckiej?
Tak, uważam, że mieszczą się. Ja jestem jednocześnie psychologiem klinicznym, stąd też trudno mi się wyłączyć z obserwacji wypowiedzi wielu kaznodziejów, łącznie też z pastorem Pawłem. Po prostu różnią się osobowością, temperamentem i sposobie funkcjonowania wypowiedzi. Niektórzy są zbyt grzeczni i mało jednoznaczni w prezentowaniu poglądów. Niektórzy natomiast są bardzo odważni i pozwalają sobie na ekspresję emocji typową dla ich po prostu osobowości. I głównie chodzi teraz o to, czy to, co przekazują, jest tylko demonstracją formy wypowiedzi, czy też podkreśleniem czy wzmocnieniem treści, którą chcą przekazać.
Czy krytyka przeistoczenia jest jednym z fundamentów sporu, nazwijmy go religijnego, pomiędzy katolikami a protestantami?
To jest kluczowe zagadnienie w polemice dotyczącej poglądu na temat Komunii Świętej, Wieczerzy Pańskiej, tak jak jest to nazywane. I w kontekście właśnie transubstancjacji uważamy, że na podstawie tekstów Biblii nie ma podstaw do stworzenia takiej nauki.
To znaczy jakiej nauki?
Nauki o przeistoczeniu opłatka
w ciało Chrystusa.
Fundamentalną kwestią jest podkreślenie, iż ofiarowanie Jezusa poprzez praktykę komunii nie jest biblijne i z nauką o zbawieniu opartym na jedynej i niepowtarzalnej ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty.
Proszę powiedzieć, jaki cel zdaniem świadka ma działalność pastora Pawła Wojtkiego?
Uważam, że jest to cel, by upowszechnić prawdę Ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę za pośrednictwem mediów.
Proszę powiedzieć, czy świadek w jakiś sposób interesuje się postępowaniem karnym, czy pastora Pawła Kojeckiego, to w którym świadek teraz składa zeznanie?
Tak, interesuje się, bo zależy mi, by nie został ograniczony w tym, by dalej głosić Ewangelię.
Czy świadek wie, że w pierwszej instancji pastor Paweł Kojecki został skazany za popełnienie przestępstwa? Jak ten fakt został odebrany na przykład w środowisku Kościoła Chrześcijan Baptystów?
Niektórzy mieli na uwadze taką kwestię, jak obawa przed tym, że będziemy ograniczani jako protestanci, a inni po prostu nie mieli zdania na ten temat i byli jednak zaniepokojeni, że do tego dochodzi, że pastorzy są wzywani za swoje wypowiedzi do sądu.
Czy byłoby zdaniem świadka czymś nadzwyczajnym, czymś niespotykanym, gdyby nauczyciel chrześcijański publicznie mówił, że nauka o transsubstancjacji to bluźnierstwo wobec nauki biblijnej?
Tak mówią teolodzy protestanccy na swoich spotkaniach egzegetycznych, studium dogłębne Pisma Świętego.
Rozumiem, że w trakcie kazań kaznodzieje kościołów protestanckich krytykują dogmaty, tak jak przyprowadzony podział dentalną przyjestoczenia. Rozumiem, że też inne dogmaty innych wiar chrześcijańskich, protestanckich, katolickich. Tak, jest to powszechna praktyka, tak?
Powszechna, ale nie permanentna. To nie jest naszym celem w każdym kazaniu. Krytyka dogmatów służy edukacji biblijnej wiernych.
Pana ocenie ten cel edukacyjny usprawiedliwia deprecjonowanie, wyszycanie, ośmieszanie dogmatów innej wiary.
Dopuszczalnym przykładem tego jest, tylko właśnie trudno mi określić, do jakich granic. Przykładem są biblijne postawy Jezusa, który był obrazoburcą w oczach judaistów. Prorok Eliasz poddawał pod wątpliwość przekonania wyznawców Baala, śmiejąc się z tego, że oni wierzą, że Baal zciągnie ogień. I używał pewnych przykładów, które były ośmieszające ich wiarę. Pewne postawy biblijne, bohaterów Biblii, uznawanych tak samo z szacunkiem jak autorytet przez Kościół katolicki, są wzorcami dla postaw pastorów, kaznodziejów.
Fragment Biblii. Więcej. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój,
żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, ale dzięki tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Proszę powiedzieć, kto powiedział te słowa, gdzie one są zawarte i co, do czego ten, kto je powiedział, użył słowa gnój?
Mówi to apostoł Paweł, autor 13 ksiąg Nowego Testamentu, który z całym przekonaniem...
Czyli słowem gnój posłużył się apostoł Paweł, który w ogóle nam o co chodzi, odnosząc się do...
Do tradycji i teologii żydowskiej, judaistycznej owych czasów.
Czy to mogło ich obrazić?
Na pewno tak.
To było dobre czy złe, że ich obraził?
No w kontekście przedstawienia prawdy Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę w Jezusa, a nie z uczynków zakonu, no to było słuszne i konieczne.
I jaki cel chciał osiągnąć?
Celem apostoła Pawła było głoszenie Ewangelii, nauki, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. To jest nasz wzorzec. Jak powiedziałem, Biblia jest fundamentem teologii protestanckiej, zatem postawy i bohaterowie są wzorcami dla protestanckich liderów, kaznodziejów, nauczycieli.
Stowarzyszenie Posiłkowe pytało o uczucia świadka i przywoływał pojedyncze wyrazy. Proszę powiedzieć, czy możliwe, żeby na odczucia świadka wpłynął w kontekście użycia tych wyrazów, no właśnie kontekst, czyli że gdyby one na przykład były fragmentem jakiegoś dłuższego kazania, mówiącego o tym, jak dalece dogmaty Kościoła katolickiego odeszły od prawdy Pisma Świętego. Czy wtedy odczucie świadka mogłoby się zmienić, czy niezależnie od kontekstu, po prostu te słowa za każdym razem budzą w świadku takie odczucia?
Oczywiście, że to jest zależne od kontekstu. Nie da się odłączyć uczuć od racji i rozumu. Albo będziemy akcentować i bronić się emocją i nie dopuścimy uzasadnień, albo spróbujemy bardziej akcentować potrzebę rozumu, zrozumienia i wówczas będziemy szukać równowagi.
No mamy już dwóch pastorów za sobą z Kościoła Chrześcijan Baptystów. No wielokrotna i piękna prezentacja Ewangelii o darmowym zbawieniu. To się dzieje, to pójdzie w świat, także chwała Jezusowi już z samego tego powodu. Pastor Skrzypkowski no bardzo wzruszająco powiedział swoją historię konfliktu z ojcem, który przez 20 lat nie chciał słuchać o Ewangelii, praktycznie wykluł swojego syna jako kaszub, katolik. Nie chciał w ogóle z nim nawet rozmawiać. Dopiero na łożu śmierci zawołał do Jezusa Chrystusa i przeprosił syna. Także wybaczcie, że wzruszam się, opowiadając tę historię, posłyszałem ją po raz pierwszy w życiu. No, bardzo wiele też takich miłych słów o odwadze, o tym, że pastor Skrzypkowski rozumie, że to, co mówię, jest słuszne, ale naraża mnie na prześladowania. I no tam no, trzy kropki to już usłyszycie sami, także bardzo, bardzo wzruszające przesłuchanie. Teraz były ksiądz, a obecnie pastor za 10 minut będzie przesłuchiwany. No jest to w pewnym sensie święta Ewangelii, niestety, tak jak kiedyś w Dziejach Apostolskich, to w żydowskich sądach się działo, w sądach religijnych, gdzie apostołowie, apostoł Piotr, Jan i inni byli przepytywani, czy później apostoł Paweł przed sądami rzymskimi. Doczekaliśmy się w Polsce takich czasów. Oby ten mrok należał już bardzo szybko do przeszłości. Idziemy po wolność. Atmosfera jest taka no, dość poważna. Wszyscy rozumieją, że to jest no, coś skandalicznego, że musimy się, my protestanci, musimy się tłumaczyć z tego, w co wierzymy i co mówimy w swoich kościołach. Tu obaj pastorzy podkreślali, że to jest efekt mrożący, który ma zabić wolność słowa, niszczyć wolność religii i niszczyć naszą państwowość. Także to jasno by brzmiało z tych zeznań. Jedynie tylko powiem wam, że dwóch ludzi, jeden z Wrocławia, drugi ze Szwajcarii, nasi bracia w Chrystusie, powiedzieli mi w przerwie tak na ucho, było warto jechać te 500 czy 1500 kilometrów. A ja dziękuję każdemu z was, którzy się teraz modli, którzy mnie wspieracie, którzy jesteście z nami, oglądacie telewizję i nie dopuszczacie do tego, żeby nasz głos został zamilczany, zamknięty i żeby nam odebrano prawo głoszenia tego, w co wierzymy. Tego, co mam nadzieję. Jeśli jeszcze nie wierzycie, mówię do naszych widzów, którzy nie podzielają naszych poglądów. że ten proces będzie dla was wielką lekcją zarówno stanu polskiego państwa, jak też i skłoni was do refleksji na temat swoich przekonań religijnych. Czy to, w co wierzycie, zgadza się z Biblią? Czy tak jak apostoł Paweł, który był tu bardzo często cytowany, wszystkie wartości swojego życia, całą swoją religijność, List do Filipian, 3 rozdział, uznacie za gnój wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, które jedynie daje życie wieczne, zbawienie, czyli bycie z Bogiem na wieki. To jest w tym procesie, można powiedzieć, powtarzane wielokrotnie i mam nadzieję, że też wielu ludzi obejrzy to i zobaczy, za co w Polsce można trafić do więzienia. Za głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu. Czy to nie jest, zaraz, déjà vu, czy jesteśmy w średniowieczu? Jesteśmy w katokomunie.
Przez 7 lat byłem księdzem katolickim i przez kilka lat formalnie byłem też pastorem protestanckim.
Proszę powiedzieć, czy w praktyce głoszenia kazań, zarówno z tego, co pan zapamiętał z jego posługi w Kościele katolickim i później w tym nurcie protestanckim, celowym jest wywoływanie jakichś emocji, silnych emocji u słuchaczy?
Celu wywarcia wrażenia, żeby słuchacze mogli to daną treść przyswoić, ale zależy to od samej treści i kontekstu, okoliczności.
Czym głosząc kazanie w celu wywołania tych emocji? Czczalne jest posługiwanie się jakimiś ostrzejszymi sformułowaniami, jakimiś chwytami retorycznymi, nie wiem, wyolbrzymieniem, karykaturą, groteską.
Moim zdaniem tak. Chciałem tylko dodać, że jest to znane z czasów, zwłaszcza w XVI wieku, kiedy powstał nurt protestancki, dysput katolicko-protestanckich, które miały szeroki zasięg społeczny.
Ja tutaj mam ciekawe doświadczenie, bo również byłem w działalności w ramach Kościoła katolickiego. Czy w obu tych denominacjach krytyka pewnych koncepcji teologicznych, dogmatów, czy jest czymś normalnym? Na przykład, będąc księdzem katolickim, czy spotykał się świadek, no właśnie z tym, żeby przedmiotem kazania było wykazywanie błędów jakiejś koncepcji teologicznej, czy dogmatów innej czy to denominacji, czy innego wyznania.
Tak, spotykałem się z tym jako katolik od dziecka właściwie.
A jako protestant też?
Również, tak.
Z czym?
Z krytyką, czy też ostrzeganiem. Pamiętam na przykład, jak mój proboszcz ostrzegał przed świadkami Jehowy.
Tak? Czyli przed innymi wyznaniami na przykład.
Przed innymi wyznaniami.
Powiedzmy tak.
Dotyczyło to szczegółowo wówczas świadków Jehowy.
A czy ta polemika ma na celu przekonanie do własnych poglądów religijnych, czy obrażanie wyznawców innej religii?
Nigdy nie odniosłem wrażenia, żeby miało to na celu obrażanie kogokolwiek.
Czyli ma na celu przekonanie.
Bardziej może uświadomienie, w drugiej mierze przekonanie głoszonych tych treści dogmatycznych, doktrynalnych.
A czy ta krytyka w nauce protestanckiej dotyczy tak fundamentalnych kwestii dla katolików, jak na przykład kwestie sakramentów, na przykład taka kwestia przeistoczenia hostii w ciało i krew Chrystusa, przekonanie o fizycznej obecności?
W niektórych środowiskach zdarza się to. Jest to jedna z ważnych, na pewno istotnych, dotyczącej Eucharystii, czy też mszy, te przeistoczenia tutaj, transubstancjacji, prawda? Bo to o to chodzi.
Chodzi o przemianę w ciało Chrystusa.
Tak, chleba w ciało, a wina w krew Jezusa.
Czy można użyć takie słowa, ale proszę nie wiadomo, jest podstawowe, czy można takiego sformułowania użyć, że ta wiara w to przeistoczenie, w tą fizyczną obecność jest grzechem dla protestantów?
Jeżeli mówimy o protestantach, rozumiem, że opieramy się na Biblii, bo to różni zasadniczo te dwa światy. Dla protestantów Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego w odróżnieniu od katolików. Więc opierając się na Biblii, katolicka msza jest uobecnieniem albo powtórzeniem ofiary Jezusa Chrystusa, co nie ma uzasadnienia w Biblii. I w tym sensie ona jest grzechem dla protestantów. Jest
czyli wręcz przeistoczenie jest grzechem dla protestantów?
Tak, jest, czy więcej, powiedziałbym, obrazą Bożą.
Proszę powiedzieć, a kwestia kultu Maryi również jest zainteresowana w nauki protestanckiej i też jest uważana za, no w tym wydaniu, w którym obserwujemy to w Kościele katolickim, za zachowanie takie niebiblijne właśnie.
Jest oczywistym zachowaniem. Każdy kult oddawany poza jedynemu Bogu samemu według Biblii jest nie do uzasadnienia, jest bałwochwalczy. To jest oczywiste. W świetle całościowej Biblii, w świetle Starego Testamentu jest to, można powiedzieć, najgorszy grzech, który decydował o klęskach Izraela jako narodu wybranego. To był główny grzech Izraela.
Czy ta działalność medialna oskarżonego mieści się właśnie w nurcie doktryny protestanckiej? Czy też w ocenie świadka jest to po prostu jakieś znieważanie pewnej grupy ludzi ze względu na znanie, ze względu na pochodzenie?
O ile znam wypowiedzi i działalność pastora Pawła Chojeckiego, jest to działalność jedna z wymiarów Kościoła protestanckiego. Wszystkich protestantów na całym Bożym świecie łączy to, że Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego. I drugie, zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z ludzkich uczynków. Jak Paweł napisze, po to, żeby się nikt nie chlubił.
Proszę powiedzieć, jaki cel Pana zdaniem ma działalność taka kaznodziejska i publicystyczna, taka dziennikarska pastora Pawła Chojeckiego? Cel?
Pierwszy, ewangelizacyjny, budzenie świadomości biblijnej. I drugie, pastor znany jest z poglądów takich patriotycznych, czyli budzenie świadomości narodowej, tożsamości narodowej.
Czy Pana zdaniem działalność pastora Pawła Chojeckiego można by zakwalifikować jako podżeganie do nienawiści religijnej i podżeganie do nietolerancji religijnej?
Nie, w żaden sposób nie mógłbym tego tak ocenić ani zakwalifikować.
Proszę powiedzieć, czy ten proces, jaki się toczy, postępowanie karne wobec pastora Pawła Chojeckiego, ono jest jakoś odnotowywane, dostrzegane w tym środowisku?
W środowisku protestanckim myślę, że to jest powszechna świadomość, że jest taki pastor, że jest taka telewizja, że toczy się taki proces.
Czy protestanci, pośród których Pan się obraca, w jakiś sposób patrzą, jakieś mają ocenę co do skutków ewentualnego skazania pastora Pawła Chojeckiego?
Na pewno jest bardzo różnie, ale według mojego przekonania, z tych kontaktów, które ja posiadam, dominująca jest obawa, że jeżeli zostanie skazany pastor Paweł Chojecki, nie ma żadnej gwarancji, że będą następni skazani. Jest to dosyć powszechne przekonanie.
Czy świadek został upoważniony do wypowiadania się na temat prawideł doktryny protestanckiej przez wszystkie denominacje protestanckie w Polsce, czy też wypowiada się wyłącznie w imieniu swoim, względnie w imieniu swojego zboru?
Wypowiadam się przede wszystkim w swoim imieniu. Myślę, że takie upoważnienie w ogóle nie jest możliwe. To jest abstrakcja jakaś.
Dobrze.
Nikt nie jest w stanie wydać takiego upoważnienia. Tak. Funkcjonuję w relacjach 30 lat, więc wiem, co ludzie mówią i myślą, mówiąc kolokwialnie.
Czy Pana zdaniem, jeśli ktoś wierzy w to, że pod postacią Eucharystii przyjmuje Jezusa, to czy zgodnie z nauką protestancką, nazwijmy, to zagraża jego zbawieniu? To czy w rozumie chrześcijańskiego pastora pojawia się taka myśl, że to grozi wieczności tego człowieka?
O tej przemianie mówimy?
Tak, o transubstancjacji, tak.
Tak, oczywiście, bo te koncepcje ze sobą są nie do pogodzenia.
Do Ciebie chciałbym dodać, żeby w Polsce różne grupy społeczne miały prawo głosu i żeby rzeczywiście wszyscy dojrzeli do jakiejś dojrzałości takiej społecznej i mogli, żebyśmy mogli długo w zgodzie ze sobą żyć w tym kraju.
Ja praktycznie tylko siedziałem. Tu pastorzy mieli okazję prezentować Ewangelię. Mam nadzieję, że są mi wdzięczni, że mieli okazję, choć w tak nieprzyjemnych okolicznościach przyrody, tak powiem poetycko, ale mieli okazję głosić Słowo Boże. Głosić Słowo Boże, mówić Ewangelię o darmowym zbawieniu, pokazywać zabobon i ciemnotę w naszym narodzie, pokazywać błędy i prowadzić ludzi ku prawdzie Słowa Bożego. Także to już się rozpoczęło. Wiemy, że część już idzie w świat. Niestety nie mogliście widzieć wszyscy tego, jak to na żywo wyglądało. Ubolewam nad tym. No ale cóż zrobić? Jak to się mówi, siła państwowa. Akceptujemy to. Ale ubolewamy, bo ten proces powinna zobaczyć cała Polska. Ja nie słyszałem, żeby w historii Polski analizowano to, co głosi się w kościołach protestanckich na temat zbawienia, na temat sakramentu, na temat Eucharystii, na temat Biblii, że to nigdy nie było przedmiotem rozpraw sądowych. A tu siedzieliśmy ile? Trzy godziny? Cztery godziny i była indagowanie pastorów, w co wierzą protestanci. Tak jakby wiara w Słowo Boże, wiara w Jezusa Chrystusa, to by w Polsce było jakieś przestępstwo. Normalnie, wiecie, dlatego chciałbym, żeby każdy w Polsce to zobaczył, jak traktowani są protestanci w Polsce, jak podludzie. Nie wolno nam mówić tego, co myślimy. Nie wolno nam krytykować Kościoła katolickiego, bo za to są paragrafy. To bardzo, bardzo pięknie ujął pastor Strzypkowski. Tak, nie chcę się chwalić, pięknie to powiedział, sami usłyszycie. Gdybym miał tyle odwagi, co pastor Chojecki, to bym to powiedział. Ale wiem, że grożą nam, protestantom, takie procesy. Zamówienie prawdy w Polsce o Jezusie. To musi się skończyć. Idziemy po wolność.
Idziemy po wolność.
Nikomu niczego nie ukradłem. Nikogo nie pobiłem. Nikogo nie zabiłem. Jakie jeszcze chcecie przestępstwo? Jedynym moim przestępstwem jest to, że udało się odnieść sukces w głoszeniu Ewangelii w Polsce. I za to przestępstwo, jeśli Polska uzna, że to jest przestępstwo, jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje. I mam nadzieję, że wy również. Dziękuję wam, że z daleka i z bliska przybyliście tutaj. Mam nadzieję, że to doświadczenie umocni waszą wiarę. To tak, jak apostołowie byli włóczeni po sądach i widzimy to w dziejach apostolskich i w listach. Ale jaki był tego owoc? Jeszcze bardziej, jeszcze więcej, jeszcze odważniej. Apostoł Paweł mówi, że to, co mnie spotkało, stało się dla wielu chrześcijan wyzwaniem do jeszcze śmielszego głoszenia Ewangelii w Polsce. Na chwałę Jezusa Chrystusa.